Basta che messa o sbiego druk, gdzie się spotyka zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Stos umieli rzucić swój życia los za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, zwycięskiej
Państwo. I tak jak zapowiadaliśmy, w studiu Radia Maryja obecny w dalszym ciągu jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Audycja cykliczna, minął miesiąc. Zachęcam do rozmów na antenie Radia Maryja z panem profesorem. Przypomnę numery 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, dla mieszkańców Polski Południowej, 655 23 56, kierunkowy do Torunia z całej Polski 056 i dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33, 655 23 66. Numer kierunkowy z Europy 00 48 56, z oceanu 011 48 56. Odbieram już pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zuszczewica.
Teraz i zawsze.
Czy można?
Proszę bardzo, słuchamy pana.
Szanowny panie profesorze, wielokrotnie dzwoniłem na antenę i zachęcałem pana, przyznam się, do stworzenia ruchu, jakiejś organizacji, która byłaby w stanie zjednoczyć armię Polaków w walce o te wszystkie wartości, o których jest mowa. I jestem troszeczkę zniecierpliwiony, bo jakoś nie widzę, aby tworzył pan jakąś konkretną alternatywę dla PiS-u w sytuacji, kiedy PiS wkracza z pełnym impetem w filosemityzm, antypolonizm i powiedziałbym w lewactwo, a konkretnie w pedolewactwo. Proszę panią, dowodem tej polityki PiS-u jest chociażby osoba pani Kluzik-Rostkowskiej, ulubienica TOK FM-u, pani Środy i genderów, według której pederastia to nie jest zboczenie, która jest za wprowadzeniem seks edukacji, czyli na tej wychowania do życia w burdelu.
Proszę pana, proszę używać języka bardziej medialnego, ponieważ pan odłoży słuchawkę, a będzie miało Radio Maryja z tym problem, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podpuszczona przez kogoś, kto do nas doniesie, zażąda nagrania. Więc proszę o odpowiedzialne wyrażanie się na antenie radia.
Oczywiście, przepraszam za to ostatnie sformułowanie. W każdym razie na pewno seks edukacji nie można kojarzyć z przystosowaniem do życia w rodzinie. Dlatego użyłem tego drugiego słowa, które powiedziałem wyraziście, sformułuje cele tego. W każdym bądź razie ta pani preferuje również...
Ale o co panu chodzi, bo nie rozumiem pana telefonu.
W sytuacji, kiedy PiS zbacza ostro w kierunku tak niebezpiecznym dla Polski...
No to niech pan konkretne pytanie zada, bez jakiejś tam...
jakiejś alternatywy, jakiegoś ratunku dla Polaków. I chciałbym poprosić pana właśnie o to, żeby sformułował jakiś konkretny program, żeby tak skonkretyzował swoją działalność, aby stał się konkretną alternatywą dla tej opcji.
Pozdrawiam serdecznie i na przyszłość apeluję o jakieś tam cenzuralne słowa i odpowiedzialne na antenie.
Tak. A propos alternatywy. Powstał ruch przełomu narodowego, którym kieruję, i myślę, że wystarczy zajrzeć na stronę internetową albo pod ruch przełomu narodowego, albo pod właśnie www.rpn, skrót od ruchu przełomu narodowego.com.pl i można znaleźć tam różne nasze wystąpienia, także od listu do przywódców PiS-u, a później innych w sprawie traktatu lizbońskiego, poparcia dla Klausa, w sprawach stosunków z Polonią, że staramy się tą alternatywę zrobić. Właśnie teraz wstawiliśmy na stronę internetową kilka stron takiego opracowania Nasze Cele, bo tam było za bardzo skrócono podane poprzednio, w ostatnich paru miesiącach. Nie zauważyłem, że nawet zostały jakieś dokonane zmiany bez mojej wiedzy na stronie internetowej, bo myślałem, że co jak co, ale nikt się tam do tych uwag programowych nikt nie będzie zmieniał ten. I to zostało już uściślone. Jest kilka stron, które bardzo polecam. Tylko że chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Ja liczę ogromnie na pomoc wszystkich państwa. Nie może być, że jedna osoba może zrobić wszystko. Właśnie ktoś dzwonił do mnie, stałych słuchaczy z Niemiec, a dlaczego ja jeszcze się tym nie zająłem? A ja przepraszam, a ilu rzeczami może człowiek, nie dosypiając, robiąc co się da, zajmować się. Teraz wyskoczyła ta sprawa Wrocławia i od 5 grudnia tylko się tym zajmuję, bo zobaczyłem większą niż myślałem groźbę regermanizacji. Ale przecież to odbyło się kosztem kilku innych książek kończonych. Czarna legenda dziejów Polski, kosztem wielkiego wyboru mojej książki życia, 1200 stron o myśli politycznej polskiej od 1733 do 1939 roku. Książki o Kobylańskim, która pokazuje, do jakiego stopnia były oszczercze jego ataki, i paru jeszcze innych rzeczy. I teraz przypomnę, tak się składa, że pierwszym większym sukcesem sił patriotycznych, i proszę mi zaprzeczyć, proszę podać coś innego, od wyborów październikowych, to była akurat moja kampania przeciw Grossowi. Te 64 spotkań od 9 lutego do 30 czerwca zeszłego roku, po których pan Gross już boi się występować z indywidualnych spotkaniach z ludźmi. Boi się, że przyjdą ludzie już uzbrojeni w argumenty właśnie z moich spotkań, z moich książek, z moich tekstów, i życzyłbym, żeby wszyscy inni ze strony patriotycznej robili tyle, jeśli chodzi o jazdy, spotkania, ale także i pracę. I po prostu ja już się nie podzielę na jeszcze dalsze dziesiątki osób. Po prostu chciałbym zaapelować do innych, żeby działali. Dalsza sprawa. Ja mam teraz nadzieję, będzie przygotowana ta książka. Kończy się po prostu wydanie o regermanizacji, pełzającej regermanizacji Wrocławia, gdzie będzie też o regermanizacji gdzie indziej. I mam nadzieję, że ta książka będzie takim końcowym akordem bojów o Wrocław. To znaczy może nie końcowym, ale bardzo ważnym. I to będzie kolejne zwycięstwo naszej strony. Pomimo tak haniebnej rzeczy, jak usunięcie profesora Marczaka, przedtem storpedowanie konferencji, że my tę sprawę wygramy. Bo dzięki niej obudzi się bardzo wielu Polaków. Zobaczy, jak groźne są te rzeczy. Już wiem, że część z tych, którzy spowodowali to świństwo, to zablokowanie konferencji, usunięcie haniebne profesora Marczaka, już jest teraz bardzo zaniepokojona. Oni myśleli, że cichaczem wykonają brudną robotę i koniec, załatwi się. A sprawa żyje. Nie tylko przez to, że był ten list 225 osób, w tym 81 profesorów z protestem, potem kilkaset na internecie, potem koło 30 osób z Polonii amerykańskiej, meksykańskiej, dalej kanadyjskiej, ale będzie to wszystko w mojej książce też podane, ale po prostu coraz więcej osób wie, jak haniebne były te działania dla storpedowania patriotycznej konferencji wielkiej rangi naukowej. I po prostu to będzie kolejne nasze zwycięstwo. Ile można robić naraz? Proszę, włączajcie się państwo, nie tylko do ruchu przełomu narodowego. Dajcie swoje sugestie i wtedy zrobimy jeszcze więcej. Ja wcale nie chcę być jakimś samotnym zagończykiem. Właśnie liczę na wsparcie i dziękuję na przykład, że tyle osób z Wrocławia mi pośpieszyło z pomocą.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? No niestety tutaj się nie dogadamy, bo ktoś nie odbieram telefon, a nie wyłączy radia. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja właśnie do Radio Maryja w sprawie tam wypowiedzi na antenę mogę?
Proszę bardzo. No proszę.
Proszę pana, ja chcę powiedzieć na temat właśnie waszego radia.
Teraz akurat nie rozmawiamy na temat naszego radia, Radio Maryja, tylko jeszcze raz przypominam, że w studiu obecnie jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Audycja cykliczna Minął miesiąc i proszę, dzisiaj rozmawiamy po prostu z panem profesorem, a nie akurat na temat...
I o miesiącu wydarzeń ostatnich zwłaszcza.
Tak,
i bardzo szeroko był też problem regermanizacji. Albo się ją widzi, albo się nie widzi.
Tak jest. I ja proszę o rozmowy na zaproponowany temat, a nie jakikolwiek temat. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Ja mam prośbę, żeby wyłączyć radio, bo to przeszkadza. Po prostu my słyszymy też radio, które gra u pana jeszcze raz.
Już teraz, tak?
Dobrze? Tak, bardzo proszę.
Dobrze. No jeżeli można, to chciałem się po prostu ze swoją uwagą włączyć do audycji.
Proszę bardzo.
Jan z Wielkopolski.
Proszę bardzo.
Ale w tej chwili trwa chyba, tak? Jeszcze raz.
No proszę pana, mówiłem, żeby pan wyłączył radio, bo pan siebie słyszy. i pan się nie rozpoznaje, dlatego bardzo prosimy, słuchamy pana. Proszę wyłączyć radio, bo ono tylko pana rozbija.
Dobrze, już. Ja po prostu przedtem ściszyłem, a teraz wyłączyłem.
Proszę bardzo.
Ja mam taką uwagę do pana profesora Roberta Nowaka, którego bardzo, bardzo cenię i szanuję i wiem, widzę, po prostu obserwuję, że wykonuje wielką, wielką robotę. Po prostu jestem pełen podziwu i nawet aż zdziwiony, że jeden człowiek może tyle pracy wykonać, ale pan profesor wspomniał o różnych ruchach takich, no, żeby bronić tej polskości i tych polskich ziem, o tych różnych inicjatywach politycznych, między innymi ruch przełomu narodowego. Ja wiem, że, znaczy, ze swojej strony, chociaż bardzo podziwiam pana profesora, to uważam, że jednak polityką, ponieważ jest tak bardzo brutalną, jak gdyby, sferą życia, powinni się zajmować politycy i, no, na przykład ze swojej strony, między innymi dlatego popieram PiS, nie tylko dlatego, że się tak na 100% z nim zgadzam, ale wiem po prostu, pod jakim obszczałem, pod jakim ciśnieniem i w co są wciągane partie polityczne ze strony tych sił antypatriotycznych i antypolskich, i zresztą jestem przekonany, że działają na terenie Polski różne obce służby wywiadowcze. Wiadomo, Rosjanie nie zgłaszali, że się wycofują. Jeżeli chodzi o to, wycofali kiedyś wojsko tylko. I dlatego ze swojej strony uważam, że absolutnie powinno się popierać tego, który w tym momencie jest najmocniejszy i ma szansę zebrać nawet odpowiedni procent głosów. To było 30, a ciągle wierzę, może jestem no, nawiedzony, ale wierzę w to, że PiS jest w stanie zdobyć 40 więcej. Dobrze by było, jeżeli to byłoby do spółki z innymi. Świetnie. Takimi partiami jak ROP, czy nawet Ruch Przełomu Narodowego, ale po prostu, żeby wspierać tego najsilniejszego, nawet jeżeli do końca się z nim nie zgadzamy, no to, bo druga strona jest doświadczona w tym, jak sobie radzić w rozbijaniu i po prostu wiem, że no, polityk, który jest oczaskany, jest na tym polu bardziej odpowiedni niż nawet pełen najlepszej woli i, no, i doskonały w swoim działaniu i swojej aktywności profesor. To tyle. Dziękuję bardzo.
No, dziękujemy panu. Ja tylko mam teraz pytanie takie, kto to jest polityk? To tylko ten, co należy do partii, tylko ten, który tam gdzieś został wybrany do jakiegoś parlamentu czy samorządu, ale to już jest inna kwestia. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak. A ja chciałbym na to odpowiedzieć, że gdyby polityką zajmowali się tylko politycy, to byłoby bardzo źle, bo właśnie bardzo często politycy, także z PiS-u, nie robią rzeczy, których powinni robić. Nie robi tego chociażby prezydent wywodzący się z PiS-u. Czy pana zdaniem można się pogodzić z faktem, że prezydent wycofał się z protektoratu nad obchodami jubileuszu 65-lecia zbrodni na Wołyniu, że zabrakło tu prezydenta, zabrakło PiS-u z patronatem nad tym, zabrakło patronatu ogromnej części innych partii, tych większych, zabrakło rządu, zabrakło parlamentu. Dla mnie to jest skandal i hańba, że takie wycofanie się prezydenta nastąpiło. A ja chciałbym się zapytać, po wspierać tego najsilniejszego, choć do końca się nie zgadzam, to co będzie z tym? To ten najsilniejszy może na przykład zagłosuje za traktatem lizbońskim, jak już zdarzyło się dużej części posłów PiS-u zagłosować, jak zdarzyło się prezydentowi z PiS-u popierać ten traktat, później się wycofał i dobrze, pod wpływem, myślmy też, nacisków właśnie patriotycznej części opinii publicznej. A ja myślę, że bez tego nacisku to będzie tylko nacisk na PiS, na prezydenta ze strony Platformy, SLD, różnych mediów najbardziej wpływowych, żeby podpisał za wszelką cenę ten dla nas tak groźny cyrograf. Ja bardzo bym się cieszył, gdyby prezydent mojej Rzeczpospolitej zachowywał się jak prezydent Klaus. Był jednoznaczny, a prezydent nasz nie jest jednoznaczny, prezydent z PiS-u. Taka jest prawda. W sprawie euro też PiS nie jest jednoznaczny. A ja chciałbym, żeby była jednoznaczność, tak? Ja chciałbym, żeby była jednoznaczność wobec roszczeń niemieckich. A dochodzą do mnie wieści, że w PiS-ie od dawna są projekty, uchwały przeciw roszczeniom niemieckim, przeciw roszczeniom żydowskim. I co? Ktoś je zblokuje, ktoś je zatyka. Słyszałem, że był projekt uchwały potępiającej tę nową cenzurę neostalinowską w sprawie konferencji we Wrocławiu. Słyszałem. I co? I jakoś nie wyszło. Owszem, jest cały szereg posłów, senatorów, którzy weszli z PiS-u. Senator Ryszka, ogromnie go doceniam, poseł Masłowska, poseł Giżyńska, poseł Arciszewska i tak dalej. Ale i mógłbym jeszcze wyliczać, którzy wystąpili z ostrą krytyką tych blokowań patriotycznej konferencji przeciw nowej cenzurze. A dlaczego PiS się nie zdobył na takie wystąpienie? O ile wiem, z partii politycznych tylko Naprzód Polska dała świetne, mocne wystąpienie. Partia symbolizowana przez nazwisko Dobrosza. To ile mamy czekać, aż PiS się zdecyduje w różnych sprawach? Dlaczego PiS nie wystąpił bardzo ostro przeciwko planom prywatyzacji? Wiemy, czy one grożą. Ponad 770 ileś tam przedsiębiorstw i jednego wielkiego banku. Ja chciałbym widzieć PiS w tej roli wielkiej opozycji. Przecież pisaliśmy list do przywódców PiS-u z apelem o stanowczość. A ja się chciałbym, mógłbym jeszcze długo wyliczać. Ja pana przepraszam bardzo, ale dlaczego to PiS nie zareagował, kiedy ostrzegało go się już pół roku temu, że może Platforma Obywatelska podporządkować sobie Kongres Polonii Amerykańskiej. Mimo tego, że przeważająca część Polonii, a to ojciec Jan Król doskonale wie, głosowała za PiS-em, zarówno Polonii w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. Ostrzegaliśmy, bo wiedziałem po rozmowach z Więckowiczem, wiceprezesem Kongresu Polonii w lutym w Waszyngtonie, co grozi, że Tusk nie na próżno zabiegał tam u pana Spuli i innych o podporządkowanie Polonii. Apelowałem, ja chciałbym aktywności PiS-u, apelowałem, żeby prezydent lub były premier Kaczyński, Jarosław, pojechali do Stanów. Bardziej tu bym wierzył w Jarosława, z jego dynamikę, i odbyli 3 tygodnie spotkań z Polonią, wieców na wiele tysięcy osób. Po takich wiecach trudno byłoby podporządkować Kongres Polonii. To byłoby niedobrze dla PO. Nie zrobiono tego. Usunięto Więckowicza, przedstawiciela tego patriotycznego nurtu, wiceprezesa Polonii. Całkowicie Platforma przejęła kontrolę nad Kongresem Polonii Amerykańskiej. Kto jest za to odpowiedzialny?
No ja myślę, że panie profesorze, jeżeli mówimy o Kongresie Polonii Amerykańskiej i prezesie, to niestety tam jest teraz tak, że żeby zostać prezesem Kongresu, trzeba być urodzonym w Stanach Zjednoczonych. Już. I tak jest pan Frank Spula. I niestety człowiek urodzony w Stanach Zjednoczonych bardzo często nie ma chociażby dobrych informacji o tym, co się dzieje w Polsce, i takiego człowieka jest bardzo łatwo, że tak powiem, wymanewrować. Akurat miałem kilka spotkań z ludźmi, którzy właśnie na ten temat mówili, konkretnie o panu Franku Spuli, który po prostu jest zdezorientowany.
To czemu politycy PiS-u nie przyjechali, nie próbowali go doinformować?
To już jest, panie profesorze, nieco inna kwestia, ale wiem, że takie są zasady w Kongresie, żeby zostać przewodniczącym, to trzeba być urodzonym w Stanach Zjednoczonych, oczywiście Polakiem. I tacy ludzie jak Ludwik Wnękowicz po prostu nie mają szans, bo on jeszcze urodził się w Polsce. Akurat tak się składa, że pochodzi z tej samej miejscowości, co ja. Odbieram kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca Jana Króla i pana profesora. Ja bym chciał się do dwóch, trzech kwestii odnieść. Pierwsze to przed chwilą cieszę się z odpowiedzi pana profesora a propos tego ostatniego telefonu, bo rzeczywiście dobrze pan podsumował. Dla mnie, ja akurat wróciłem 3 dni, byłem w Davos, ale do tego wrócę, tylko właśnie słyszałem w wiadomościach i skróty przemówień prezesa Kaczyńskiego na zjeździe w Nowej Hucie, drugim kongresie PiS-u. No i one były skandaliczne. Odciął się po pierwsze od rządów tych samoobroną z LPR-em, że proszę o tym zapomnieć, my wszyscy musimy zapomnieć. To była pomyłka, to było tylko pod wpływem musu i tak dalej, no to dla mnie to jest arogancja do kwadratu i przymilanie się Platformie, że możemy się spotkać, możemy porozmawiać. PiS rezygnuje z tego języka, będziemy pokojowo rozmawiali i tak dalej. No to jest coś tego, no, trudno o tym mówić. A poza tym dzisiaj referaty, nie wiem, nie byłem świadkiem, miała wygłosić pani Natalii Świat i pani Gęsicka. Ja współpracowałem, główne tezy, jeśli chodzi o sprawę kryzysu, podałem, nie wiem, czy one były wykorzystane w tym referatach dzisiaj wygłoszonych, czy nie, ale to będę jutro wiedział. Ciekaw jestem, czy w tym programie miałem do wglądu tezy tego programu, no uzupełniłem, ale to jest a propos, ale PiS-em jestem rozczarowany, pomimo jak wiele razy mówiłem, głosowałem, jeździłem ponad 500 kilometrów do konsulatu w Monachium, żeby głosować, ale w każdym razie cieszę się na odpowiedzi i te argumenty, które pan profesor przytoczył, bo rzeczywiście, a rola pana prezydenta, no ja wróciłem, jak mówiłem, z Davos, 3 dni byłem tutaj na zaproszenie jednego z profesorów Uniwersytetu w Würzburgu i między innymi spotkałem się z prezesem NBP-u, bo widziałem tam delegacja, był pan premier Tusk. No dobrze, że pojechał, bo poprzedni rząd PiS-u niestety zaniedbywał tego typu konferencje, żeby chociaż zasięgnąć ucho. Ale i pewne tezy przedstawiłem prezesowi Skrzypkowi. Powiedziałem o panu Mechu, z którym mam kontakt i tak dalej. No on ale niestety prezentuje, pomimo że jest niby człowiekiem PiS-u, wysforowanym przez PiS na szefa NBP-u, ale nadal reprezentuje tą linię neoliberalną i widzę, że rząd polski i również opozycja, czyli głównie PiS, nie zrozumieli zasięgu i głębokości tego kryzysu, który jest nie tylko kryzysem gospodarczym czy finansowym, ale strukturalnym całego świata i w tej chwili on się dopiero pogłębia, a tego typu kosmetykę, którą chce stosować czy rząd Tuska, czy również nie wiem jakie dokładnie w programie są tezy PiS-u, ale z tego co wiem, też nie ma świadomości, jakie trudne czasy. Ja rozmawiałem z jednym z fachowców właśnie w Davos.
Panie Marku, ja bym prosił, żeby pan się skracał, dobrze?
Tak, który powiedział, żeby ratować polską gospodarkę przy jej zacofaniu strukturalnym, to Polska na następne 2 lata potrzebuje ponad 200 miliardów euro w związku z obroną tego, co jeszcze dokonaliśmy.
Z tym, że przepraszam, panie Marku, akurat rządzi Platforma i z tego, co nam się należy, wzięli 0,3%, no, więc...
No, oczywiście, tak, więc, no, tutaj... więc właśnie nie dość, że nie wykorzystuje się tych miliardów, które wpłacamy do kasy Unii Europejskiej, to jeszcze ta sprawa. I druga, i na, ostatnia sprawa, to chciałbym tylko zwrócić uwagę i tu poinformować naszych słuchaczy, że to się cieszę, ale mam nadzieję, że również ze strony pana prezydenta będzie jakby echo, bo w przyszłym tygodniu zaczyna się jeszcze raz, powtarzam, to bardzo ważna konferencja coroczna bezpieczeństwa w Monachium. I przyjeżdża pan Donald Tusk, to jest pierwszy raz chyba oficjalnie podaję tą informację, również pan minister Sikorski, jest silna delegacja polska, bardzo dobrze, bo ze strony Stanów Zjednoczonych na przykład przyjeżdża wiceprezydent Joseph Biden i pani kanclerz będzie, Merkel będzie, pan Sarkozy i tak dalej, głównie sprawa NATO, a sprawa kryzysu światowego i to będą ważne. I mam nadzieję, że znowu pan prezydent nie zawali, bo w ubiegłym roku nikt nie był z przedstawicieli pana prezydenta i chociaż ktoś przyjedzie na tą tak ważną konferencję. Ja będę tam obecny, ale uważam, że to jest pryncypium, żeby tam być i prowadzić pewne rozmowy zakulisowe, wiedzieć, co się szykuje, dlatego, że jeżeli Pałac Prezydencki jest nieobecny na takich konferencjach, no to jak ma mieć świeże spojrzenie na politykę zagraniczną Polski i to, co się wokół Polski dzieje. Nie chcę przedłużać, to były te
dziękuję
tematy,
pięknie, panie Marku. Pozdrawiam serdecznie, a ja bym proponował, szczęść Boże, żeby po prostu do pana prezydenta zaprosić go nie przez pośrednictwo fal Radia Maryja, ale może w jakiś inny sposób do kancelarii prezydenta dotrzeć i poinformować kancelarię, że takie spotkanie jest, a to, że pan Donald Tusk jedzie akurat na spotkanie do Niemiec, gdzie będzie pani kanclerz Angela Merkel, to absolutnie ani mnie to nie dziwi, ani z drugiej strony mnie to nie cieszy, ale to już jest inna kwestia, bardzo
ale
proszę.
Słuszne jest, żeby sygnalizować, żeby prezydent czy politycy PiS-u byli obecni na tego typu inicjatywach, żeby je obserwowali, żeby wpływali na nie w kontekście niemieckim, bo myślę, że będą dużo bardziej stanowczy, mam nadzieję, niż pan Tusk czy jego koledzy. Ale ja chciałbym tutaj tak na marginesie wystąpienia pana Marka z Bawarii powiedzieć coś, co mnie dręczy od dłuższego czasu, jak tak się zastanawiam. Otóż ja tego nie mogę zrozumieć, powiem prost, panowie, mówię to też do pana Stanisława z Monachium, jak dalej. Ja apelowałem już parokrotnie o to, żeby słuchacze, słuchaczki z Niemiec, gdzie jest 2 miliony Polaków, 2 miliony nieobecnych, gdzie jest taka mniejszość polska nieuznawana, o której prawa przeciw dyskryminacji, której tyle razy wypowiadałem się także w Radiu Maryja i ja chciałbym, żeby oni też przekazywali informacje. Na przykład pytałem o takie rzeczy. Jakie są w Niemczech, jakie znają teraz książki naukowe czy popularno-naukowe dotyczące historii Polski czy fragmentów naszych dziejów, które są antypolskie albo które są obiektywne w stosunku do Polski. Przygotowuję książkę, kończę Czarne Legendy Dziejów Polski. Będzie wielka sesja w Toruniu w marcu 20 i 21 marca na temat obrazu historii Polski w różnych krajach świata. I teraz ja pisałem w naszym dzienniku o tym obrazie w Niemczech, ale ciągle boję się, że może być powierzchowny, że to pominę czy inne. I na przykład jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego z odległych Stanów Zjednoczonych czy Kanady mam tyle pomocy, bardzo wiele pomocy, z tego się cieszę oczywiście. To jest dla mnie, nadsyłają dla mnie różne osoby, nie każdej mogę publicznie podziękować, bo na przykład ktoś jest na jakimś wysokim szczeblu gdzieś tam w administracji, bardzo chciałby, żeby go nagłaśniać. A dlaczego z bliskich Niemiec, tak bliski, nie tylko terytorialnie, nie mówię duchowo, Niemiec, z Polonii dostaje tak mało informacji, tak rzadko. To nie wystarczy występowanie w Radiu Maryja, a poza na przykład, ale chodzi o pomoc konkretną dla tych osób, które chcą się pewnymi sprawami zajmować. Na przykład bardzo, jeśli my walczymy z lobby proniemieckim w Polsce, a wierzę, że słuchaczki i słuchacze w Niemczech też bardzo często są przeciwni tego lobby, to chciałbym dostać pomoc. Na przykład informacje o nagrodach niemieckich dla różnych Polaków, w którym się kupuje Polaków, dziennikarzy, naukowców, o stypendiach, odznaczeniach, o tak jak dla tego dyrektora Łagiewskiego, który jest taki germanofilem we Wrocławiu, była pierwsza nagroda dana Polakowi ze Śląska, nie Niemcom, Śląska Nagroda Kulturalna jest coś takiego pięknego, w Nadrenii, dawana przez rząd od 1976 roku, dawano artystom niemieckim pochodzącym ze Śląska. W 1991 dano temu germanofilowi Łagiewskiemu, o którym mówiłem, dostał Wielki Krzyż Wstęgo i dla odznaczenia. Ja chciałbym mieć takie informacje. Chciałbym wiedzieć o artykułach antypolskich bliskich, czy wręcz szkodzących nam. Zresztą nie tylko Polsce, ale to na przykład były przeciwko PiS-owi, przeciwko rządom PiS-u, przez znanych różnych Polaków, dziennikarzy i naukowców w Niemczech. O tym, że Szczypiorski, stary donosiciel, napisał w Das Parlament, że Polacy w 1994 roku, że Polacy byli współodpowiedzialni za mordowanie Żydów w czasie wojny, co było bardzo tak dla Niemców takie korzystne, takie zrzucenie od współodpowiedzialności Polaków. Ja dowiedziałem się od świetnego niemcoznawcy profesora Tomali, ale ja o takich sprawach chciałbym się dowiadywać od życzliwych nam patriotów z Niemczech. O konkretnych wystąpieniach antypolskich czy rewizjonistycznych z Niemiec. To nie wystarczy, że się powie tu coś ulotnie, 5 minut. Ja czekam na faksy, e-maile, informacje, może nawet i książki z Niemiec. Bo z Kanady czy ze Stanów dostaję, nawet z Meksyku.
Dziękuję pięknie. Panie profesorze, odbieramy kolejny Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy.
Proszę bardzo.
Witam pana profesora, witam ojca Jana. Panie profesorze, ja nie sądzę, że, to moje zdanie prywatne, że jest potrzebna taka krytyka PiS-u. Oczywiście oni popełniają błędy, ale czy to jest akurat potrzebne na falach tej szacownej rali, szacownej rozgłośni? Od razu pan Marek z Bawarii, mój ulubieniec, ja kiedyś o nim więcej powiem. Na razie milczę, ponieważ jestem katolikiem i nie będę mówił coś, czego nie jestem dokładnie pewien, na 1000%, nie tylko na 100. I myślę, że to jest błąd, ponieważ wrogowie, nie tylko tej rozgłości, ale wrogowie Polski wykorzystują to, ponieważ sary między nami są wykorzystywane i punktowane, panie profesorze. I pan Marek z Bawarii jest człowiekiem, który donosi cały czas, nadaje, a tu na pana ministra Ziobro, a tu na pana Kaczyńskiego, jednego i drugiego, a chwali przy tym profesora Kołodkę, chwali przy tym pana Kaczmarka, ale to ja tylko tak sygnalizuję, ale kiedyś o nim powiem szerzej. Panie profesorze, mam tam teraz konkretne pytanie. Czy sądzi pan, że drabina, na którą weszła Platforma Obywatelska, już to jest ostatni szczebel i teraz tylko mogą schodzić, ale czy będą chcieli oddać władzę, ponieważ mają ogromne kłopoty, jak wiadomo, nie tylko finansowe, ale to będą kłopoty różne związane z pracą, będą związane z ogromnym bezrobociem, no w ogóle z kłopotami. Czy oni nie będą chcieli się pozbyć tej władzy, a Tusk tylko skupi się na tym, ażeby wygrać wybory prezydenckie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Proszę, panie profesorze.
Tak. Najpierw jedno. Ja dzisiaj nie podjąłem jako pierwszy tematu PiS-u. Specjalnie go omijałem, bo czekam na dokładne informacje z przebiegu zjazdu. Bo ja niejednokrotnie krytykowałem PiS, ale w imię tego, żeby właśnie się wzmocnił. Ja ubolewam, że nie ma zaplecza szerszego, że nie dba o zaplecze społeczne, o zaplecze intelektualne, inne rzeczy. Bardzo, o inny aparat. Bardzo chciałbym, żeby PiS wreszcie zreformował się i zrobił dużo więcej dla stworzenia aparatu partyjnego z prawdziwego zdarzenia, to znaczy nie tylko ludzi pochlebców w terenie, którzy wszystko zawdzięczają zwierzchniku, ale to jest osobne, byłem sprowokowany, pytaniem to odpowiedziałem, co myślę. Natomiast dał pan tu bardzo istotne pytanie. Czy drabina, na którą weszła PO, jest już najwyższym szczeblem? Otóż ja się obawiam jednej rzeczy. Zapomniałem o tym dzisiaj powiedzieć. Dobrze, że pan dał to pytanie. Otóż obawiam się, że w PO już widzą, że mogą spadać jak z drabiny, jak po równi pochyłej, bo kryzys wchodzi, bo cuda tuskowe okazały się mitem, a rzeczywistość skrzeczy. I mogą zrobić, i tego się najbardziej obawiam, przyspieszone wybory. Nie w 2011 roku wiosną, a teraz, w czerwcu, razem z eurowyborami. Że mogą zrobić, dlatego, chociaż licząc się z tym, że oczywiście przy okazji wyeliminowane zostanie SLD i PSL, ich sojusznik w tej chwili, ale chcą zdobyć największą pulę. To jest ostatnia szansa dla PO jeszcze wygrania, bo ludzie trzeźwieją i za rok to już będą dużo trzeźwiejsi i wyrażą swój werdykt dużo bardziej zdecydowanie. I to niebezpieczeństwo nie jest całkiem jeszcze takie do zaprzeczenia. Jest groźne to niebezpieczeństwo zrobienia wyborów w czerwcu. Razem z eurowyborami. Ostatnia szansa dla Platformy wygrania takich wyborów i to w taki jeszcze zwycięski sposób, tym bardziej, że opozycja PiS-u nie była jak dotąd zbyt skuteczna, a media nakłamały tyle i mówię, zanim ludzie otrzeźwieją, trochę przyjdzie czasu. Także to jest groźne.
Zobaczymy, panie profesorze, co PiS po kongresie.
No jak, właśnie, dlatego jakie... dajmy i na przykład... im szansę. Wolałbym nawet dzisiaj nie dyskutować
tak
na
jest,
temat PiS.
Rozumiem.
Jest inny temat.
Rozumiem.
Mówię, życzę, chciałbym przyjrzeć się, co zrobią na kongresie.
Jak najbardziej, panie profesorze. Dziękuję pięknie. I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Ktoś się bawi, a to nie powinno się bawić o tej porze telefonem. Proszę bardzo. Halo? I tak, oto takie dziwne telefony. Też są czasem. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Mówi Sławek z północnej Polski.
Proszę
ojca, panie profesorze, ja jestem przerażony tym, że będzie olbrzymie bezrobocie i że te sprawy stoczni poszły tak daleko, że już w ogóle nie można właściwie odkręcić tego wszystkiego, ale to było na pewno przygotowywane długo. Wraz z stoczniami całe zaplecze straci pracę i ja chciałbym przeczytać taki wierszyk. I króciutko. Wtręty Platformy Obywatelskiej. Wszędobylscy w polityce, szczury lęgną się obficie, włażą ludziom w buty gacie, odebrali mowę tacie. Tata właśnie wrócił z pracy, siadł przy stole do obiadu, moja stocznia traci byt, moja praca to już wstyd. Stoczni nie ma, pracy nie ma, a graś ręce swe zaciera i w zaciszu euro zbiera, to Bruksela, to Bruksela. I podpisałem obłudnik Platformy Obywatelskiej numer 2. Po prostu nie
z tym,
ja
że...
tego nie mogę przeżyć. Bo...
Proszę pana, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że tragedia Stoczni Gdańskiej rozpoczęła się dużo wcześniej. Ja pragnę przypomnieć, że to już za czasów AWS-u niestety Stocznię Gdańską sprzedano za 20 czy tam 120 milionów złotych oficjalne razem z kasą jakiejś tam firmie Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej. To wtedy już stocznia została sprzedana. Oczywiście potem jakiejś tam firmie Stoczni Gdyniak i jeszcze EWIP Progres powołała taką spółkę, Trójmiejska Korporacja Stoczniowa. Na pewno jest to tragedia, ale wtedy pamiętam, rządził AWS, a więc Akcja Wyborcza Solidarność. I wtedy nie zrobiono nic, albo prawie nic, żeby kolebko Solidarności obronić. Bardzo proszę,
tak,
panie profesorze.
No, w pełni zgadzam się tu z ojcem Janem. No, to prawda, rządził najpierw AWS z Unią Wolności, ale niepotrzebnie. Nikt ich nie zmuszał do takiej koalicji, a tym bardziej, że mogli naciskać na szerszą koalicję z ROP-em i PSL-em, co by im dawało szersze możliwości manewru, ale jeszcze tak wynegocjowali, że oddali najważniejsze stanowiska, mimo że trzy razy więcej mieli głosów, oddali komu? W gospodarce Balcerowicz, Sprawiedliwość Suchocka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych też i tak dalej. I wtedy był sławetny Wąsacz, inni tacy ministrowie z AWS-u i muszę powiedzieć, że ja się tu z ojcem maksymalnie zgadzam w tej sprawie. Uważam, że rząd AWS-u, Unia Wolności, a potem tylko AWS-u, jest szczególnie odpowiedzialny za tą tragiczną sytuację Polski, bo po SLD niczego, czy po SDPR nie można było się spodziewać, po Unii Wolności. Ale to było to maksymalne rozczarowanie i ludzie typu Tomaszewskiego, jak przypomniemy, no, można długo mówić.
Ale oczywiście jesteśmy za tym, żeby każdy polski zakład istniał, żeby każdy polski zakład się rozwijał, tylko że niestety niektórych rzeczy już odrobić się nie da.
Oby, to znaczy mam nadzieję, że część przynajmniej da się odrobić i jestem za tym, to jest też w naszym programie Ruchu Przełomu Narodowego, przejrzenie dokładne umów prywatyzacyjnych wstecz i doprowadzenie do rozwiązań tych umów, których były popełnione ewidentne przestępstwa. Jeśli Najwyższa Izba Kontroli pokazała, że ponad połowa supermarketów zagranicznych w Polsce powstała z naruszeniem prawa, no to wyciągnąć wnioski, ale wyciągnąć łącznie z sądowymi i ukarać odpowiednio przestępców, zwłaszcza tych w białych kołnierzykach, czyli bardzo wysokich urzędników z ministrami włącznie.
Ale trzeba również pamiętać, że tysiące polskich sklepów wtedy po prostu padło i tak szybko niestety się nie podniosą. Ale odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wiekowane. Serdeczna prośba do pani, żeby wyłączyć radio.
Mam wyłączone radio.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus. I pozdrawiam ojca Jana i pana profesora. Panie profesorze, ja jestem zdruzgotana tym, że od czasu do czasu robi pan wielką nagonkę na PiS. Nigdy nie byłam i nie jestem członkiem PiS-u. Ale jak może w Polsce powstać partia, która będzie rządzić, skoro wszyscy opluwamy ją? Nie, AWS rządził, był opluwany, media opluwały, nikt nie wspomógł AWS-u. Rządził PiS, niestety zdrajcy zdradzili PiS. Proszę pana profesora, ten pan Marek z Bawarii i pan profesor, radziłabym, abyście tworzyli rząd i zobaczymy, jak wy będziecie panowie rządzić. Nie mając mediów za sobą, nie mając prasy. Jestem zbulwersowana tym, bo to nie po raz pierwszy jest nagonka na PiS, a ci ludzie dosłownie robią wszystko, co mogą. Kochają ojczyznę. I z kimkolwiek człowiek potem rozmawia, no to się mówi, no bo w Radiu Maryja profesor Nowak mówił o PiS-ie tak i tak. Nie może być tak, bo nigdy nie będziemy mieć silnej partii.
Z tym, że proszę pani, tutaj ja bym powiedział tak. Jeżeli chodzi o media, to jak się ma władzę, jak się ma rząd, to przecież PiS mógł przejąć media wtedy, kiedy był premier z PiS-u. Mógł, ponieważ tak była koalicja, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, że mogli przejąć przynajmniej te media publiczne. Oczywiście, natomiast ja tutaj nie chcę zajmować jakiegokolwiek stanowiska, ale jeżeli ktoś tworzy rząd, to musi się liczyć z tym, że będzie poddany ocenie. I partia polityczna, tak samo jeżeli ona istnieje, to ona musi się liczyć z tym, że jest poddawane jej działanie ocenie. I każdy do tej oceny, każdy obywatel ma prawo. Proszę bardzo.
Zaraz, więc tak. Pani mówi, że zdrajcy zdradzili PiS. A ja chciałbym przypomnieć, że ja ostrzegałem wielokrotnie przed tymi zdrajcami. Czy nie ostrzegałem przed Urbańskim wielokrotnie przedtem, zanim został prezesem telewizji i potem jak został i kogo dał? Między innymi Lisa. Program Lisa, który tak atakował PiS. A po co to zrobiono? Dlaczego nie Kurski lub Leszczyński? Dlaczego dano na ministra wzięto Mellera, który oczywiście bardzo szybko zdradził PiS, na ministra spraw zagranicznych, a tego pajaca Marcinkowskiego, bo inaczej Marcinkiewicza, przepraszam, na premiera. Kto tak wybrał? Kto tak pięknie wybrał? A kto wybrał pana Sikorskiego, który potem mówił, że wycinamy ostatnie watachy PiS-u? Kto wybrał Kaczmarka? Chciałem się zapytać. Kto wybrał też Ujazdowskiego? Dlaczego? Ostrzegałem, jeśli chodzi o Ujazdowskiego, szereg razy, zanim jeszcze odszedł z PiS-u. No i odszedł i zdradził PiS. Ja się dziwię, że PiS wykazywał tyle pobłażania wobec różnych... A Borusewicza, kto wybrał na marszałka Senatu, mając przeważającą część w Senacie? Po co? Jak ten człowiek się potem odpłacił PiS-owi? Myśmy Ja i inni tak. Jestem dumny z tego, że protestowałem przeciwko temu, że Borysowicz był marszałkiem Senatu. Dlatego, że znałem jego wszystkie złe sprawki z Unii Wolności, wiadomo, co ten pan reprezentował. A po co było stawiać na takich ludzi? A czemu nie zwrócono się po wsparcie do różnych naukowców, profesorów, właśnie typu Jacyno Nyszkiewicza, bliskich Radiu Maryja? Dlaczego? Po prostu. A dlaczego na próżno x razy pisałem, żeby prezydent powołał radę ekspertów, intelektualistów, takich jak profesor Andrzej Nowak, jak profesor Krasnodębski, jak profesor Kierzun, jak profesor Roszkowski, czy Jacyna Onyszkiewicz, czy Broda, czy Kozłowski i innych, która jakby powstała, to byłaby przeciwstawienie, pokazywała, jak niekompetentny jest rząd Platformy. Dlaczego nie sięgną, a tylko korzystają z dworu prezydenckiego. Proszę pani, nie ja dzisiaj zacząłem dyskusję o PiS-ie i proszę skończyć ze swymi uwagami o nagonkach. Bardzo życzę PiS-owi, żeby się wzmocnił, ale może się wzmocnić tylko, jeśli postawi na poszerzenie zaplecza społecznego, na ile było osób, na których nie zagospodarowali, z LPR-u, z innych grup, a można było, a nie zagospodarowali dlatego, że terenowi działacze bali się konkurencji, że już ktoś mądrzejszy będzie z tego. Nie, dziękuję za ten. Miałem wielu przyjaciół z PiS-u, posłów, obawiam się, że mających dużo więcej do powiedzenia niż pani. To, co od nich słyszę nieraz o słabościach wewnątrz PiS-u, o nierozwiązanych rzeczach, które mogłyby, gdyby rozwiązano, ułatwić PiS-owi stworzenie prawdziwie mocnej opozycji, bo przecież każdy wolałby, żeby PiS był z nas zamiast Platformy, ale żeby był twardy i skuteczny, a ja przypomnę, że jeszcze zanim PiS oddał te rządy w niepotrzebnych wyborach, bo uważam, że były to absolutnie niepotrzebne wybory i przestrzegałem przez nimi, to wtedy mówiłem, że PiS szczeka, a nie kąsa. A Platforma pokazała głównie kąsanie w ramach swego programu miłości. I szkoda, że PiS nie zrobił dużo twardszych rozliczeń z różnymi szkodnikami Polski.
Ale miejmy nadzieję, panie profesorze, że po kongresie...
No życzę, dlatego ja proponuję przerwać wreszcie tą dyskusję. Już dzisiaj proponowałem, nie ja ją, że
tak
o PiS-ie. Dajmy szansę PiS-owi,
tak jest,
żeby
tak
zapoznajmy się z ich programem po prostu. Co wyjdzie na kongresie? Życzyłbym, żeby PiS wyszedł z tego wzmocniony.
Panie profesorze, ja mam pytanie do pana, ponieważ pan jako pierwszy, bodajże pierwszy, napisał o panu Stefanie Niesiołowskim.
Tak.
Prawda? I okazuje się, że pan Stefan Niesiołowski złożył pozew przeciwko warszawskiej prowincji redemptorystów. Jego, prawda, prawnik, jego pełnomocnik za to, że na antenie Radia Maryja w czasie programu nocnego rzekomo odebrano mu dobre imię.
I to teraz... z panią dziennikarką, tak, Awi z Królikowską.
Tak, tak, tak. Ja bym chciał zapytać pana profesora, pana profesora, co na podstawie dokumentów można powiedzieć o tym panu, a pytam tym bardziej, że dzisiaj, a to już przepraszam, wczoraj na antenie jednej stacji telewizyjnej pan Niesiołowski bardzo brzydko, moim zdaniem, oczywiście nie tylko moim zdaniem, wypowiedział się o Radiu Maryja i o osobach z Radiem Maryja związanych. Dlatego chciałbym zapytać pana...
A w jakiej to było telewizji?
To było w TVP Info.
Tak.
Komentował, prawda, akurat kongres PiS-u i pozwolił sobie na... Potem panu profesorowi zacytuję po prostu na pewne, moim zdaniem, karygodne wypowiedzi pod adresem zwłaszcza ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. I dlatego chciałem zapytać, co można o tym człowieku powiedzieć na podstawie dokumentów, a więc wiedzy udokumentowanej.
Przede wszystkim najpierw dodam coś. Nie mam na razie czasu na skończenie akurat tej pracy, ale wydam ją też o nim jako kameleon trzeciej RP. został człowiek, który zmieniał poglądy bardzo mocno. Nawet przypomnę, że 6 lat temu atakował Platformę jako puste pudełko, bez programu, porównywał ją do partii piwa, etc. Ale ponieważ został odrzucony przez PiS, przez przywódców PiSu Kaczyńskiego, których poznali go aż za dobrze, jak zły grosz, to potem z wściekłości za to, że został odrzucony, zmienił się w takiego zagończyka opluwacza wszystkiego, co PiS robił, do skrajnej potęgi. I teraz, ale to była już kolejna jego wolta. Pierwsza zaczęła się dokładnie w czerwcu, w połowie czerwca 1992. Ja przypomnę, że pan Niesiołowski jeszcze w 1991 roku wspólnie ze mną uczestniczył w interpelacjach w ataku na Zbigniewa Bujaka, żeśmy do... Pomyślnie to się zakończyło, potem był u mnie w mieszkaniu z Kermem, bo zadedykował mi książkę, którą pokazał z taką bardzo ciepłą dedykacją. Wtedy miałem wrażenie, że mamy absolutnie poglądy w 100% identyczne. Wtedy atakował niezwykle ostro Michnika, u którego teraz pisuję, wśród czasów wyborczej. Był razem w wspólnym froncie, bo 3 muszkieterów. Łopuszański, Jurek i Niesiołowski. A potem w czerwcu nastąpiła wolta o 180 stopni. I to jest pytanie dlaczego. Już po upadku rządu Olszewskiego. Nagle Niesiołowski zaczął ganić to, co chwalić, a chwalił, co ganił. I nastąpiła taka dziwna ewolucja, że w rezultacie jest chwalony przez Kalisza, Millera, przez różnych postkomunistów, przez Unię Wolności, przez i zawędrował, stał się takim czołowym opluwaczem inaczej myślących w Platformie. Otóż myślę, że prawdopodobnie wtedy w czerwcu pokazano mu, że są materiały, że się je ujawni na jego temat. Jakie materiały? Otóż o jego fatalnym zachowaniu w czasie śledztwa po wykryciu organizacji Ruch, do której należał. Między innymi na te materiały powoływała się pani Elżbieta Królikowska-Awis, jego była narzeczona, która zerwała z nim w więzieniu, dowiedziawszy się, jak sypał na nią. Między innymi. I ta sypał w sposób groźny, bo między innymi, chociaż to jego był pomysł podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie, którego się wypierał, jak widać nawet w marcu, w książce teraz wydanej o Ruchu, jest wyraźnie, że on tam coś zaprzecza w śledztwie i obciąża innych winą za podpalenia, to był jego pomysł, to pan Niesiołowski powiedział, że ona miała brać udział w podpaleniu. Czym to groziło? Otóż gdyby proces odbył się za Gomułki, bo on był szczególnie taki bezwzględny, to mogłoby grozić dla tej pani 10 latami więzienia, ponieważ już zdążył się przesunąć proces na czasy Gierka, dostała 2 lata z tego i, no i przesiedziała w więzieniu swoje. Teraz są, to właśnie w materiałach IPN są dowody, że sypał na wiele osób. Właśnie, co nie musiał tego robić. Są więc dowody, że podważające jego rzekomy heroizm, mit o heroizmie Stefana Niesiołowskiego. Jest między innymi w materiałach IPN-u coś takiego niesamowitego, co nie tak dawno odnaleziono. Otóż zobowiązanie Stefana Niesiołowskiego wobec oficerów śledczych, że powie maksimum, co może powiedzieć, z nadzieją na zastosowanie wobec niego i pamiętam paragrafu chyba 156, to znaczy o maksymalnym złagodzeniu tego wyroku. Nikt inny, o ile wiem, z tej organizacji Ruch nie zobowiązał się do takiej rzeczy. I to są straszne sprawy, to są materiały. Szkoda, że właśnie znów powie Jarosław Kaczyński, tylko powiedział wtedy w swym bardzo ostrej, a uzasadnionej krytyce Niesiołowskiego powołał się głównie na tą książkę o Ruchu. To nie w tej książce było, tam jeszcze za łagodnie go potraktowano, nie wszystko podano, nie wszystkie przesłuchania, ale są materiały przesłuchań IPN-u, są dowody, także myślę w razie czego to byle byli tylko rzetelni sędziowie, a z tym różnie bywa, to sprawa dla Niesiołowskiego jest ewidentnie przegrana. Na tym on ciągle kłamie, że ze mną wygrał. Nie wygrał, bo był proces proces 15-minutowy zaocznie, o którym dowiedziałam się w dzień po procesie, bo pan Niesiołowski, a to nie przystoi człowiekowi na tej funkcji wicemarszałka Sejmu, podał mój fałszywy adres i wezwanie, pozew do sądu, nie wiem, czy to świadomie chyba zrobił, zawędrowało nie do moje mieszkanie na Belwederską, nie do uczelni tu do Torunia, tylko do klasztoru Loretany, gdzie jako żywo nie mieszkam i nie będę mieszkał przez chwilę.
No raczej nie jest możliwe, żeby pan profesor złożył śluby zakonne i to jeszcze w zakonie żeńskim.
W zakonie żeńskim. Bardzo lubię Loretanki, ale nie przesadzajmy.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Wobec powyższego nie mam się co obawiać, prawda, panie profesorze,
oczywiście
pana Niesiołowskiego, bo są dokumenty.
Też dostarczę materiały, bo już bardzo dużo przejrzałem, także. Ale poza tym, przecież o tej jego sprawkach pisano, o ile pamiętam, Płużański w najwyższym czasie, nawet w tytule osypaniu, Nasza Polska szereg razy. No to są w ogóle dość zabawne rzeczy. Ale najpierw, jak on tłumaczył, dlaczego nie złoży sprawy przeciwko byłemu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie chcę mu robić reklamy. No śmieszny argument. Jakiej reklamy? Przecież Kaczyński jest 100 razy więcej znany i tak od niego i kto komu ma tu robić reklamy?
Ale jednak przeciwko warszawskiej prowincji redemptorystów taki pozew został złożony do sądu.
Tak.
I oczywiście, no cóż, jesteśmy atakowani, będziemy się bronić. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem oczywiście poprosimy o pomoc pana profesora, bo pewne dokumenty pewnie naszym prawnikom będą potrzebne. I oczywiście...
Dziękuję, bardzo chętnie do dyspozycji. Natomiast tylko wyrażę smutek, że człowiek o takiej warcholskiej naturze, człowiek, który tyle osób opluł swymi epitetami, w sposób wyjątkowo wulgarny, epitetami typu kanalia, nie kanalia, że ten człowiek wprowadził język nienawiści na taką skalę do parlamentu, jest wicemarszałkiem polskiego Sejmu. Oskarżano o wiele chorób demokrację szlachecką dawnej Rzeczpospolitej obojga narodów, ale nawet w końcowym jej stadle obumierania tej demokracji w końcu XVII i XVIII wieku, ja sobie nie wyobrażam, żeby był tam ktoś na czołowym stanowisku w Sejmie, który by zachowywał się w tak ohydny, haniebny, wulgarny sposób jak Niesiołowski. To jest kompromitacja polskiego parlamentaryzmu.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Gdańska.
Proszę bardzo.
Dzwonię z takim pytaniem. Spotkałem w naszym dzienniku ogłoszenie o klubach patriotycznych i chciałem panu profesorowi zadać pytanie, żeby wytłumaczył nam, w jaki sposób można w tych klubach zauczestniczyć, ponieważ ja podejrzewam, jak wiele osób nie należących nigdy do żadnych partii, nie zamierzających nigdy uczestniczyć w działalności partyjnej, bo wiadomo, jak te partie u nas się zmieniają, ma poglądy patriotyczne i chciałby wspomóc działalność związaną z promowaniem polskości. W jaki sposób tutaj pan profesor widzi działalność tych klubów patriotycznych?
Ja myślę, że pan profesor odpowie panu na antenie, dobrze?
Panie,
dziękuję uprzejmie, pozdrawiam z Bogiem.
Dziękuję,
bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo się cieszę z tego pytania, też dziękuję bardzo. Otóż ja przyznam, że skłoniło mnie do tego to, co zaobserwowałem w grudniu w czasie akcji przeciwko cenzorom, neostalinowskim cenzorom na Uniwersytecie Wrocławskim. Po prostu w czasie zbierania podpisów koło poznałem ponad 100 osób z różnych środowisk intelektualnych i nie tylko, którzy wyrażali swoje poparcie, między innymi był rektor w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, profesorowie z nauk ścisłych, których nie znałem, z medycyny, była ordynator szpitala i tak dalej. I co mnie zaszokowało, że właśnie ci ludzie mogliby stworzyć prężny ruch kulturalny, naukowy, ruch patriotyczny i nie zostali jakoś do takiego ruchu wciągnięci, że czują się niedowartościowani, że chcieliby działać. Były rozmowy po pół godziny, co czasem oddziałało na bardzo wysoki rachunek mojego telefonu potem, ale była z tego ogromna korzyść taka uczuciowo-intelektualna. Zobaczyłem, że tych ludzi trzeba zorganizować. I tu jest pewna odpowiedź, żeby mogli się stykać w takich wielopłaszczyznowych klubach z wielu środowiskami, ale o nastawieniu patriotycznym. I tu takich klubów brak. Bo jakie mamy? Kluby inteligencji katolickiej, otóż obawiam się, że to już jest, niestety wiele się z nich zmarginalizowało. Przede wszystkim tak jak warszawski, który jest wręcz skandalicznie zachował w sprawie Grossa. Znaczy większość, bo były bunty, właśnie pan Piotr Cywiński nadaje tam fatalny kierunek, że to wpadły pod wpływ wyborczej i obłudnika powszechnego, jak zwykliśmy nazywać tygodnik powszechny, i same się zmarginalizowały. Są oczywiście wyjątki, na przykład Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, profesora Bendera, Klub Inteligencji Katolickiej w Kielcach, ale przeważająca część straciła jakoś ducha, została zepchnięta na ślepe tory. I druga rzecz, niby powstały od kilku lat kluby inteligencji Gazety Polskiej. Ja miałem kontakt z jednym z nich w Puławach i tam znam sporo sympatycznych postaci, ale znów formuła jednej gazety nie jest najlepsza jak ten. Tym bardziej, że kierownictwo Gazety Polskiej już wykonywało tyle wolt od twardej antygieremkowskiej linii do później takiej linii przeciw i Michnikowi, i Rydzykowi, a potem zawędrowało na łamy Gazety Michnika. Pan Wierzbicki, pani Isakiewicz. Potem nastąpiły takie zmiany personalne. Otóż ja chciałbym, żeby te kluby, które my chcemy tworzyć patriotyczne, to nie były klubami tylko jednej gazety, choć bardzo bliskie związki łączą mnie z naszym dziennikiem, gdzie tyle pisałem. Ani z kluby naszego dziennika, ani kluby niedzieli, której też pisuję i bardzo ją lubię. Ale żeby były to kluby łączące dużo szersze spektrum inteligencji. Ja byłem z tego ogromnie zadowolony, że teraz protest przeciwko neostalinowcom na Uniwersytecie Wrocławskim podpisali także ludzie, którzy nie są tak blisko Radio Maryja, jak profesor Loniszkiewicz, czy Broda, czy Kozłowski, czy inni, ale na przykład profesor Kierzun, profesor Andrzej Nowak, profesor Roszkowski, Krasnodębski, Legutko, przepraszam, był minister edukacji. Ja chciałbym, żeby te kluby łączyły taką dużo szersze grono. I na przykład pierwszy klub tego typu, który powstał w Warszawie, zaczął się od prelekcji Cezarego Mecha, mojego twórcy programu gospodarczego właśnie PiS-u, mojego wiceministra, który nie jest związany akurat z ruchem przełomu, ale świetnym ekonomistą, krytycznym, alarmującym, ciekawym. I to było z 250 osób na tym spotkaniu. Brakowało miejsc. I chciałbym właśnie, żeby te kluby, i dlatego nazwaliśmy, najpierw myślałem o nazwie Kluby Inteligencji Patriotycznej, ale mi odradzono, że słowo inteligencja to tak w tych ostatnich kilkunastu latach się nie sprawdziło za wiele. A poza tym po co ograniczać, a przedsiębiorcy, a rzemieślnicy, a inne środowiska. Chcielibyśmy skupiać ludzi myślących i czujących po polsku, żeby się organizowali, poznawali nawzajem i współdziałali w skali krajowej potem.
Dziękuję uprzejmie. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na imię Władysław, dzwonię z Londynu. Czy mogę...
Proszę bardzo, panie Władysławie.
Kłaniam się blisko panu profesorowi i ojcu redaktorowi i wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże, tak.
Ja w kontekście wypowiedzi pana profesora, kiedy wymienił pan w cudzysłowie, powiedzmy, tak zwanych odstępców czy zdrajców, chciałbym przypomnieć, że nie chciałbym atakować partii, bo to na marginesie, żaden atak, ale nastąpiło też pozyskanie w drugą stronę, mianowicie głównego eksperta ekonomicznego z Platformy Obywatelskiej, pani profesor Gilowskiej, co z kolei rozjuszyło, myślę, dużą część Polaków pracujących za granicą. No przecież ta pani między innymi przyczyniła się do opodatkowania rodaków, którzy pracują za granicą. I potem trzeba to wszystko odkręcać. Wtedy jeszcze będąc w Platformie. Tylko, że PiS nie pozyskał wtedy ani sympatii, ani zrozumienia. A wracając już tak jakby poważniej.
Przepraszam, czy można na chwilę tylko do pana się wtrącić do tej uwagi? Ja właśnie uważam tu i tu zgadzam się z panem za nieszczęście, że dano priorytet pani Gilowskiej ponad Mechem, który był twórcą zupełnie innego programu.
Więc właśnie, więc panie profesorze, uprzedził pan moje pytanie, bo miałbym tak, właśnie takie pytanie. Na ile poważna, może tak, czy poważne osoby z dorobkiem, powiedzmy, fachowym, naukowym, w obojętnie jakiej dziedzinie, jeżeli zabierają się za opracowywanie jakiegoś programu ramowego w ramach jakiejś partii politycznej, prowadzą dany, załóżmy, projekt, robią opracowanie strategii dla tej partii, czy opracowanie w ramach partii, ale dla kraju, oczywiście w ramach idei i pewnego programu, który partia reprezentuje i też wyborców, których ona zamierza reprezentować. I ten człowiek, pracując nad projektem, potem dostaje stanowisko zaledwie wiceministra gdzieś tam, prawda? Więc jeżeli jest taka metoda postępowania jakiejś instytucji partyjnej, to pytanie, czy poważni ludzie, fachowcy, będą w ogóle mieli ochotę dla jakiejkolwiek partii czy grupy pracować? Pytanie jest, czy kierownictwo takiej instytucji to w ogóle poważni ludzie. Bo ja osobiście, gdybym miał dla kogoś pracować, oczywiście w tym momencie się pracuje dla kraju, można powiedzieć, to prawda, ale jeżeli robię to dla kraju i robię jakiś program, w tym przypadku główny program gospodarczy czy ramowy dla mojej partii, to którą chcą, i to jest podstawa też i lokomotywa, dzięki któremu też wygrywamy wybory, no to byłoby ciężko chyba zaakceptować wyborcom, że tak, no człowiek opracował i poszedł teraz na bocznicę, prawda? Jak się w ogóle można czuć w takiej sytuacji? Ja nie powiem, że wiceminister to bocznica, ale niemniej nie jest to decydent. Przecież ile było jakichś tam kłopotów takich i innych w trakcie funkcjonowania.
Ale ja bym chciał, żebyśmy...
To jest jakieś takie dziwne fatum w Polsce, że tak się w ogóle traktuje w ogóle ale ludzi, którzy...
Panie Władysławie, oczywiście tak się zgadza, że ja pana Cezarego Mecha bardzo dobrze znam i serdecznie go pozdrawiam, ale mówmy o tym, co jest.
Ale ja, my tak, też, ja po prostu żałuję też, że nie ma on większego wpływu, bo jest świetnym ekspertem, świetnym fachowcem.
No tak, ale nie decyduje o kierunku
oczywiście
i działaniach i powiedzmy operacyjnym działaniu gospodarczym w kraju. Nie tak. Jest
no niestety, oczywiście,
który
oczywiście
podejmuje decyzje w ramach realizacji tegoż projektu, który opracował. Natomiast jeszcze wracając do jakby uzdrowienia sytuacji, czy nie należałoby pańskim zdaniem rozważyć pomysłu jednomandatowych okręgów wyborczych?
Absolutnie jestem za tym. Absolutnie jestem konsekwentnie za tym, bo po prostu, bo wtedy jest odpowiedzialność przed wyborcami. No co jest na przykład z taką Warszawą? 20 kilka mandatów i co? I ten, ci, którzy z miasta Warszawy, nikt nie jest odpowiedzialny przed dzielnicą konkretną, przed Wolą, Grochowem czy Mokotowem. To jest po prostu fatalny system, taki jaki jest.
Nie możemy wpłynąć w takim razie na program jakiś partii poprzez powiedzenie i pani, która zarzucała krytykowanie akurat konkretnie PiS-u, ale obojętnie jakiej partii, czy dana partia nie może się odnieść do postulatu?
No jest teraz,
że teraz robimy coś takiego, że w ramach naszego programu wprowadzimy takie i takie rozwiązanie wyborcze, zmienimy to i to. Oczywiście, jeżeli nam się uda uzyskać odpowiednią ilość głosów, ale chcielibyśmy pozyskać też i sojuszników, nawet wśród przeciwników, żeby taki system, mechanizm w Polsce zmienić, żeby był system.
Dziękuję. Czy jeszcze pan chciał o coś zapytać, panie Władysławie?
Kłaniam się nisko.
Pozdrawiam serdecznie również, pozdrawiam wszystkich rodaków Wielkiej Brytanii.
Dziękuję za wszędzie, no, oczywiście istnieje ruch na rzecz jednomandatowych kręgów wyborczych, to ile wiem, kim czołowymi postaciami jest profesor Przystawa z Wrocławia, profesor Dakowski, Szawy. I my jako Ruch Przełomu Narodowego absolutnie popieramy ten koncept jednomandatowych okręgów wyborczych, ale rzeczywiście to jest ogromnie trudne przeforsowanie, bo zbyt wiele osób w różnych partiach jest zainteresowanych w utrzymaniu dotychczasowego. systemu, który właściwie premiuje decyzje liderów partyjnych przy wyznaczaniu kandydatów, a nie preferuje tych, którzy są rzeczywiście najzdolniejsi, najlepsi w danych regionach. Jest to bardzo ważna sprawa, ale jak to, jak do tego doprowadzić? No musimy się po prostu wszyscy w tej sprawie zintegrować, żeby była maksymalna presja na liderów różnych partii.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. No ktoś chyba bada, panie profesorze, czy my rzeczywiście te telefony odbieramy na żywo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Lublina.
Bardzo proszę, panie Małgorzata.
Panie profesorze, czy pan czytał taką książkę wydaną w tym czasie, kiedy był Sejm kontraktowy i pan Niesiołowski był posłem z ZHN-u?
Tak.
Niejakiej Małgorzaty Potockiej, która w sposób brutalny opisała pana, między innymi...
No tak, ale ją raczej bym nie brał jako...
No ale wtedy tak się nie bronił pan Niesiołowski, jak teraz oczernia i szkaluje i napada na różnych przedstawicieli właśnie z prawicy. Wtedy jakoś nie był agresywny. No to jest taki typ człowieka właśnie. I ja tej książki nie biorę poważnie, ale pewnie zapomniał pan Niesiołowski, czy jemu przyjemnie wtedy było. No nie bronił się.
Tak, ale to już zostawmy. Spuśćmy zasłonę milczenia nad tą książką i nad tamtymi.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam gorąco.
Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja pozwolę sobie... Jan z Wielkopolski jeszcze raz. Ja pozwolę sobie ruszyć tylko ten temat tych jednomandatowych okręgów wyborczych. To znaczy, ja się z jednej strony z tym zgadzam i powiem nawet, że przez ileś tam lat także tak prywatnie walczyłem, bo były takie środowiska, które walczyły o te jednomandatowe okręgi. Ale w praktyce kiedyś, przykładowo w takich lokalnych, kiedyś była ordynacja wyborcza w latach 90. na poziomie gmin, nie Sejmu, i miasta do 40 tysięcy miały jednomandatowe okręgi wyborcze. Kiedyś tak eksperymentalnie pozwoliłem sobie wystartować w takich wyborach i sprawdziłem, jak to wygląda. I otóż muszę powiedzieć, że to też nie do końca, to znaczy stałem się zwolennikiem mieszanej ordynacji. Tak jak w niektórych krajach, chyba w Niemczech tak jest, pół na pół. Dlaczego? Dlatego, że na własne oczy zobaczyłem, że środowisko, które w jednomandatowych wyborach zdobyło 23% głosów wyborców, 23%, tak, tak, zdobyło 93% miejsc w tym lokalnym, w Radzie Gminy to wtedy było. No, czyli też jednomandatowe okręgi nie są lekarstwem na wszystko. Dlatego, że no tak się po prostu diabeł tkwi w szczegółach, że na poziomie gmin przykładowo nie było drugiej tury. Czyli ten, co zbiera w jednomandatowych, jeżeli jego ludzie wygrywają na pierwszych miejscach, nawet jeżeli zdobędzie tam powiedzmy 50 głosów, następny 45, potem tam 43 i tak dalej, ci następni, jeżeli nie ma dogrywki, mogą zebrać nawet 300 głosów, ten pierwszy ma te 50 i wchodzi. I wtedy 20 kilka procent uprawnionych do głosowania, czyli to jest stosunkowo niedużo, wybiera 93%. Tak wyszło akurat w pewnym miejscu. Czyli jednomandatowe okręgi są na pewno rzeczą ciekawą, są dobre, ale gdzieś to już także wypróbowano i na przykład w Niemczech z jakiegoś tam powodu jest pół na pół, czyli to jest ordynacja mieszana. No chciałbym, żeby jeżeli pan profesor by się do tego odniósł jakoś.
Dziękuję pięknie.
Ja myślę, że w ogóle przydałoby się jeszcze, nie wiem jak było tu, jeśli chodzi o programy, bo nie wszystkie programy Radia Maryja śledziłem, ale taka rozmowa z rzecznikami ordynacji i właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych, może też z zwolennikami innych, na przykład z profesorem Przystawą, Dakowskim i tak dalej. Ale ja chciałbym tu wspomnieć o jednej jeszcze rzeczy. Ja jestem rzecznikiem, pan wspomniał o dwóch turach, rzecznikiem takich dwóch tur wyborów, tak jak na Węgrzech to zastosowano po obaleniu komunizmu. Otóż tam wprowadzono zasadę, że w pierwszej turze przechodzi tylko ten, kto zyska w swoim okręgu jednomandatowym ponad 50%. To zdarzało się dwóm, trzem osobom w skali kraju. To ogromnie trudno zyskać ponad 50%. Ale ta pierwsza tura, bo druga była po dwóch tygodniach, pokazywała, jaki jest układ sił i ułatwiała potem sojusze wyborcze w drugiej turze. I gdyby u nas było coś takiego w 1997 roku, to Polska byłaby uratowana od wielkiego, strasznego nieszczęścia, jakim był sojusz, koalicja powyborcza Unii Wolności, AWS-u z Unią Wolności. Ja przypomnę, że pół roku przed tymi wyborami nawet ROP miał koło 16%, było tak w sondażach mu dawano. Potem z różnych powodów spadł, tam były też nieporozumienia z listami tuż przed wyborami, różne powody. Ale gdyby wiedziano po pierwszej turze, ile oddano na AWS, to jestem pewny, że wtedy dużo łatwiejsze byłoby poparcie wtedy ze strony ROP-u, a nawet PSL-u dla dogadania się z AWS-em i wtedy Unia Wolności byłaby już wtedy usunięta szczęśliwie z życia politycznego polskiego, zmarginalizowana, bo ona była szczególnym szkodnikiem.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu kłania się Dariusz Utrecht. Chciałem zabrać w audycji.
Proszę bardzo.
Można. Pozdrawiam serdecznie prowadzącego, ojca króla i pana profesora.
Szczęść Boże.
Oraz wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże. No ja właśnie chciałem poruszyć tak w ramach tego mijającego miesiąca taką kwestię, która mnie bardzo dotknęła. Mianowicie wynikła taka sprawa, bo obchodziliśmy rocznicę tej katastrofy samolotu CASA i sądzę, że przy tej okazji mało brakowało, aby poleciał kolejny minister zamiast właśnie takiego pana, co ma nazwisko na cztery litery, i on stara się wybronić siebie właśnie usuwając kolejnych ministrów, bo ta była taka bardzo niesmaczna sprawa, bo już pomijając w ogóle to, że zatuszowano kwestię wypadku, jest pełno niejasności. Zdaje się, tam brat chyba drugiego pilota był zastraszany i była zastraszana też córka chyba tego generała jednego. Także forma, w jakiej koalicja Platformy właśnie i ci wszyscy wokół, sposób, w jaki to w ogóle załatwiają, że tam też była kwestia, że chyba 10 miesięcy kupują wdowie mieszkania zastępcze. Także to jest właśnie obraz, jak oni kochają Polaków i to jest właśnie realizacja tej miłości w praktyce. Także ja jestem w ogóle zaskoczony, że jak można traktować tak obywateli, a szczególnie, że to są przecież ludzie, którzy przechodzą traumę, bo jeżeli ginie ojciec rodziny, często to jest jedyny żywiciel, bo pamiętajmy, że to są rodziny wojskowe, gdzie kobiety mają problemy z zatrudnieniem, szczególnie w takich zielonych, tak zwanych garnizonach. Zresztą kobiety przeważnie wychowują dzieci, zajmują się domem, także w momencie, gdy ginie ojciec, to jest straszne. I sposób, w jaki zostali ci ludzie potraktowani, to w ogóle urąga wszelkiemu i sądzę, że właśnie pan Klich się wybronił tą usunięciem pana Ciąkalskiego, ale to tak na marginesie. Ja właśnie jak staram się coś o Polsce dowiedzieć, też zauważyłem, że cenzura wróciła. jak są fora internetowe. Ja na przykład też parę razy składałem swoje wypowiedzi na Onecie. Zauważyłem, że ginął po pewnym czasie, nawet krótkim, minutowym, giną wypowiedzi. Raz, że one się pojawiają, za chwilę już jej nie ma. Mało tego, jeżeli jakiś ogólny ton wypowiedzi tych internautów jest niekorzystny dla rządzących, potrafi cały wątek, cały temat zostać usunięty, tak jakby go w ogóle nie było.
Także... Ja tylko przypomnę, że Onet należy do ITI, to jest to samo co TVN.
No to ojcze, to wiadomo, także cenzury niby miało nie być, ale teraz cenzura jest bardzo taka technicznie, ma ogromne możliwości, także to, co oni wyrabiają...
Jeszcze... Dziękujemy pięknie za telefon.
Chciałem jeszcze pytanie zadać...
Proszę bardzo.
Panu właśnie profesorowi, co on sądzi, bo też taka sprawa była jakiś czas temu, ona przycichła, ale... W marcu ona wypłynie z powrotem, mianowicie będą wybory do Związku Polaków na Białorusi. Jak on sądzi w ogóle, jak Polska powinna, jaką politykę prowadzić w tym względzie? I na tym bym właśnie zakończył. I jeszcze chciałem tylko nadmienić, bo ostatnio poznałem osobiście pana profesora w Lublinie. Wcześniej jak było spotkanie chyba na Akademii Rolniczej, to niestety nie mogłem przybyć. Ale ostatnio właśnie byłem bardzo zadowolony, że udało mi się dostać, bo tam do takiego domku bardzo ciężko się było wcisnąć i udało mi się
Klub
nawet...
Inteligencji Katolickiej.
Tak, tak.
Na Rajskiego.
Pan chyba mnie sobie przypomina, ja wtedy z książeczką przyszedłem, taką cieniutką.
Dziękujemy panu, pozdrawiamy serdecznie.
Dobrze, to ja też pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję za pytania. Najpierw tak jeszcze przy okazji uwagę o internautach. Oczywiście na Onet to, co przypomniał ojciec Jan Król, do kogo należy, kto to i ich tendencjom cenzorskim się nie dziwię skądinąd. To znaczy oczywiście potępiam wszelkie takie cenzurowania. Natomiast na szczęście jest w internecie bardzo wiele takich portali, gdzie można się umieszczać, gdzie są, jeszcze nie są cenzurowane i uważam, że internet jest bronią, mimo wszystko, mimo tych prób cenzury, bardzo demokratyczną, bo nawet na portalu wyborczej, pomimo tego, pojawiają się bardzo często krytyki wyborcze i tak dalej. Oczywiście oni starają się usuwać je i tak dalej, ale co jest ważnego w internecie? On jakby trochę, w dużym stopniu zmniejsza tą przewagę, jaka jest w mediach, tych wpływowych mediach, telewizjach, gazetach, finansową po prostu mediów lewicowo-liberalnych nad innymi. W internecie jest o wiele więcej tak porównawczo demokracji, nawet mimo prób cenzury. Ja bym ogromnie państwa zachęcał do korzystania z internetu, do wpisywania swoich komentarzy. Byłem naprawdę, internet mi dostarczył bardzo wiele ciekawych uwag, spostrzeżeń, faktów właśnie w tej sprawie regermanizacji Dolnego Śląska. Teraz się zajmowałem. Było kilka nocy, że do 6 serwowałem internet. W internecie to jest niestety też jak zaraźliwe. To jest trzeba, jak się wpada, to już tak tu link, jeszcze jeden, ale mimo to no, trzeba panować nad tym, ogromnie zachęcam. Pytanie o Związek Polaków na Białorusi. No jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ pomimo tego, że u nas popierano tak mocno piękną Angelikę, reprezentującą Związek Polaków, ten opozycyjny wobec Łukaszenki. Otóż ja spotkałem się z opiniami na przykład posła Tomaszewskiego z Akcji Polaków na Wileńszczyźnie. Akurat z rok temu rozmawialiśmy o dziwo w Urugwaju, tam na zjeździe USOPAŁ-u. I on i jego kolega z Wileńszczyzny bardzo krytycznie oceniali właśnie działania pani Angeliki. Dlaczego? Oni uważali, że Związek Polaków, że nie powinien sam włączać się do akcji opozycyjnej, powinien być organizacją Polaków środowiskowo, że Owszem, poszczególni działacze mogliby działać jako opozycjoniści, ale osobno, nie na konto związku. Że to jest błąd, dlaczego? Bo Łukaszenko, który wiemy jaki jest, prymitywny, były dyrektor PGR-u, dyktatorski, będzie miażdżył przede wszystkim tych Polaków. To odbije się na szansach reprezentowania polskiego środowiska. A i tak to, proszę Państwa, spójrzcie uwagę. Polacy na Wileńszczyźnie swoją mądrą taktyką i dokonaniami, mimo że mają, że to jest parę razy mniej niż Polacy na Białorusi, bo ocenia się nawet 600 tysięcy, nawet do miliona niektórzy, a Polacy na Wileńszczyźnie około 250 tysięcy, ale mają zwycięsko opanowane samorządy pod Wilnem i w Sołecznikach, tak? Poza tym mają teraz znów dwóch czy trzech posłów, tylko próbują to co prawda Litwini, nacjonalistyczni Litwini blokować. Kazało się, że taktyka jest skuteczna. I tu z ich strony padało ostrzeżenie, żeby uważać, bo pytanie, że Łukaszenko jaki jest? No jest strasznie prorosyjski, jest prymitywny, fanatyczny, ale są obawy, że część opozycji białoruskiej jest jeszcze bardziej nacjonalistyczna, antypolska, że to jakby ona doszła do władzy, to co by wtedy robiła? Otóż podobną uwagę miał profesor Zdzisław Winnicki, autor świetnej książki o obrazie Polski na Ukrainie, profesor Winnicki z Wrocławia. Tam to, co on pisze, straszne rzeczy o tym oczernianiu historii Polski, ale co podaje, tam jest pewne zdanie, że gdyby przywódcy obecnej opozycji białoruskiej doszli do władzy, to jeszcze gorszy byłby los Polaków. I tu zmusza do myślenia to, co stało się na Litwie. Sajudis, reprezentujący tą opozycję antykomunistyczną, Sajudis, bardzo nacjonalistyczny, antypolski. Postawa Landsbergisa, który jeszcze parę lat temu wzywał, żeby Litwini przenosili się, meldowali się pod Wilnem, żeby w ten sposób zabrać Polakom władzę w samorządzie pod Wilnem. Na szczęście to zmobilizowało Polaków. Otóż jak on nawet uważał za nacjonalizm polski, żeby tak głosimy kult Matki Boskiej Ostrobramskiej, no straszne tam były. Już pamiętam w tygodniku powszechnie on głosił takie poglądy już z 18 lat temu. Sajudis okazał się strasznie antypolski, opozycyjny, ale cóż z tego. Patrzmy na to, no na przykład bardzo się cieszę, że pan Juszczenko przeciwstawiał się sfałszowaniu wyborów, to należało potępiać, że był to sfałszowanie, że był przeciwko dominacji rosyjskiej, czy tam różne były zakręty, ale bardzo mi niepokoi to, że w jego otoczeniu i tej pięknej pani premier jest za wiele osób przesiągniętych ideami szowinistów antypolskich UPA. To jest też ogromny problem. To są trudne sprawy, bo na przykład jak spojrzymy na Ukrainę, przepraszam, znów skoczę, trzy części Ukrainy. Zachodnia Ukraina, której najbardziej rozwinięte są uczucia narodowe ukraińskie, akurat najbardziej cycone w duchu antypolskim. Środkowa Ukraina, Kijów, obojętnie. I wschodnia, gdzie jest 11 milionów Rosjan i właśnie nie ma niechęci do Polaków. Ale straszne, my byśmy chcieli, i to jest podstawowa rzecz, żeby Ukraina nie wpadła w ręce Rosji. To jest ogromnie ważne. Trzeba to popierać, ale nie za wszelką cenę. Przecież my im dajemy wiele. Dajemy im drogę do Unii Europejskiej, do NATO, inne możliwości. I czy przy tej takim wsparciu my nie możemy nacisnąć, żeby zrezygnowali chociażby z budowania pomników na cześć Petlura to był akurat przyjacielem Polaków, ale na cześć Bandery, ludobójcy i innych ludobójców ukraińskich. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Trzeba coś negocjować, a nie takie bezkrytyczne poparcie.
Panie profesorze, telefony dzwonią, ale czas też bardzo szybko biegnie. Pana zdaniem najważniejsze wydarzenia mijającego miesiąca. My już praktycznie w Polsce jesteśmy w lutym, ale co pan by podkreślił? Najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie.
No to było właściwie, znaczy najważniejsze, że wreszcie rząd oprzytomniał i zaczyna widzieć, że jest kryzys, choć zaprzeczał temu, że jest kryzys. I tu na przykład był wiceminister finansów w tym rządzie liberałów, liberałów Tuska, Stanisław Gomułka, wręcz mówi, że rząd za późno się obudził. Po drugie mówi, krytykuje iluzję pani minister Fedak z PSL-u i pamiętam, że u nas nie będzie masowego bezrobocia, ostrzega przed tym. Zresztą widzimy już, padają niektóre zakłady, to straszne są te głosy właśnie.
Przepraszam panie profesorze, konkretny przykład, byłem z kimś, rozmawiałem tydzień temu, pracująca osoba w Hucie Katowice mówi, że już prawie nie ma produkcji w Hucie Katowice, ponieważ właściciel Hindus Mittal przeniósł produkcję do Niemiec. A dlaczego do Niemiec? Ponieważ gdyby tam ludzi zwalniał, odprawy by go drożej kosztowały. Woli zamknąć zakład, dać odprawy, bo mniej go to będzie kosztowało i w Polsce, bo jednak pensje są niższe niż dawać te odprawy w Niemczech. I niestety widmo przed zamknięciem wielu zakładów niestety w Polsce też istnieje. To tylko taki
wtrend. Do tego doprowadziła sprzedaż tylu zakładów w ręce obce, a tym bardziej akurat takie Hut Stali w sytuacji, kiedy jednak było tak wielkie, rosły ceny stali i zapotrzebowanie. To jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście rozpaczliwe były te niektóre głosy już ludzi zagrożonych zwolnieniem nagle setek osób w różnych zakładach, więc kryzys tu już coraz mocniej zaczyna uderzać w Polskę. Wśród innych rzeczy to właśnie nagła kampania przeciwko papieżowi Benedyktowi XVI, jaka została równocześnie rozpoczęta przez Borusewicza, marszałka Senatu, przez wyborczą, i to pan Turnał, główny specjalista od tematyki kościelnej, który go zaatakował głównie za stosunek do, za, jeśli chodzi o stosunki z chrześcijanami a Żydami, próby podważania Benedykta XVI, że on rzekomo jest dużo dalszy od ekumenizmu, od dialogu, taki jak reprezentował Jan Paweł II, ataki, no jeszcze dodam, w tych atakach też uczestniczy znana agresywna przeciwniczka Radia Maryja Ewa Czaszkowska w Rzeczpospolitej. To jest taki drugi istotny punkt. Trzecia rzecz, no, to może, nie wyliczam to pod względem hierarchii, tylko tak, no, upadek Ćwiąkalskiego. Sprawa Olewników, która ta krzywda straszna, jaka spotkała rodzinę Olewników, zamordowanie młodego Krzysztofa, którego można było ratować. Jestem pełen podziwu dla jego siostry, która tak walczy o to, żeby sprawcy zostali ukarani. Zachowanie, to trzecie samobójstwo w więzieniu z tych sprawców zbrodni na Olewniku, chyba przypuszczalnie nieprzypadkowe i tam mówią te samobójstwa. Kogo chroni się? Jakich wysokich sprawców? Gdy przypomnijmy tę niesamowitą bierność policji i prokuratury, mimo że sam ojciec Olewnik dostarczał informacji, które mogły doprowadzić do wykrycia sprawców. No i ta buta Ćwiąkalskiego, który do końca zachował się z taką pewnością siebie i na szczęście został usunięty, bo nawet Tusk zauważył, że to, że zachowanie Ćwiąkalskiego jest coraz większym obciążeniem dla niego. Jak przypomnimy te niektóre głupoty, które wyprawiał Ćwiąkalski, to tropienie z Ziobro w sprawie zamordowania laptopa, jak nam się śmiano, no to są ten, to aresztowanie 700 kilkudziesięciu kibiców. Taka akcja policyjna, którym próbowano wymusić zeznania i teraz ujawniono, że bezprawnie naraz zrobiono taką wielką akcję policyjną, ona obciąża Ćwiąkalskiego i Schetynę. Wejście nowego ministra Czuby, przyjaciela Siorskiego, po którym nie wróżę niczego dobrego, bo już pierwsze jego zachowanie, takie występujące w obronie prezydenta z Platformy Obywatelskiej, bo on został wybrany jako prezydent Jacka Karnowskiego, który ma 8 zarzutów prokuratorskich i tu jakby prokurator generalny, bo minister sprawiedliwości jest też prokuratorem generalnym, dystansował się od zarzutów sądów i prokuratury. No, dość dziwna, powiedzmy, rzecz. Teraz w sprawach międzynarodowych, no to zakończenie na szczęście tej akcji Izraela w Gazie, ale które pokazało, że nic militarnie się nie zdoła zrobić i że trzeba prowadzić. Tam jedynie może być rozwiązanie pokojowe. Czy Obama się na to zdobędzie w odróżnieniu od Busha? Czy będzie tym prezydentem, który skończy z jednostronnym zaangażowaniem Stanów po stronie Izraela, a zachowa się tak jak kiedyś, chyba kiedy Stany Zjednoczone doprowadziły do porozumienia między Beginem i Arafatem, bo to było bez tego, bez roli Stanów mediacyjnej nic się nie zrobi, ale Stany muszą być mediatorem, a nie stroną. To jest bardzo ważna sprawa. Teraz z innych rzeczy, no, że trochę uspokaja się ten kryzys gazowy, ale Rosja pokazała różdżki bardzo groźne. Jak może wymuszać i szantażować w sprawie gazu tu wobec Ukrainy? Bardzo niebezpieczne to było i pokazało, do jakiego stopnia my jesteśmy skrajnie uzależnieni przez tą jednostronność, zależność od Rosji. Jakie fatalne szkody przyniosły działania Millera, który zablokował próby dywersyfikacji dostępu Polski do różnych źródeł gazu, ropy. No są to problemy. Można by tu oczywiście wymieniać. No sprawa lustracji. To, że 80% Polaków popiera lustrację, a równocześnie widać, że Platforma chciałaby ją uziemić. Że Platforma z pomocą zresztą sędziów Trybunału Konstytucyjnego chciałaby doprowadzić do wyrwania zębów akcji lustracyjnej. No tych także tematów jest właściwie wiele. Ja w pierwszej części już sporo przedstawiam, a może jeszcze słuchacze zabiorą głos. Mam nadzieję, że jeszcze z 20 minut wytrzymają.
Tak jest, panie profesorze. Ja już odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, ja do pana profesora Jerzego Roberta Nowaka.
Proszę bardzo, proszę mówić. Słuchamy pana.
Panie profesorze, naprawdę z respektem, witam, dobry wieczór. Moje imię Grzegorz, jestem młodego pokolenia. Pan profesor bodaj wczoraj mówił o Bydgoszczy. A mianowicie, mam taką uwagę. Udało mi się, taka jest prawda, udało mi się dostarczyć dokument bardzo ważny na temat naszych wydarzeń panu profesorowi, to znaczy zespołowi prowadzącemu sprawy związane z wydarzeniami 3-4 września 1939 w Bydgoszczy. Z tego względu, że mój tata i jego rodzina byli w tym czasie na miejscu i byli bezpośrednio świadkami. I o co tutaj chodzi? Pan Ginter Schubert niestety zaniża dane, bo dokument Akowski, który pisał pan Zbigniew Sadkowski, Honor i Ojczyzna, Warszawa, czerwiec, 1943 rok, pisze jasno i jednoznacznie. Akowcy wiem, że na pewno by nie kłamali, bo to jest dokument bardzo unikalny z podziemia Armii Krajowej, z Departamentu Informacji, który miałem okazję zdobyć prywatnie i dostarczyć do IPN-u, zarówno delegaturze bydgoskiej, jak i IPN-owi w Warszawie, właśnie ten dokument. Honor i Ojczyzna, Warszawa, czerwiec, 1943 rok. I tam pisze, że aż 260 dywersantów, z tym, że jest taka sprawa, że literatura w czasie PRL-u i pan Jastrzębski, któremu niestety na promocji książki 17 listopada zeszłego roku powiedziałem bardzo wyraźnie, że jest wierutnym kłamcą na ten temat, dlatego że po prostu nie jest żadnym świadkiem wiarygodnym tamtych dramatyczno-tragicznych wydarzeń, tak jak pan profesor Zbigniew Raszewski, pan Rajmund Kuczma, czy pan Kołodziejczyk, który pisał w 1945 roku na temat naszych wydarzeń, ale jednocześnie ukłonił się komunistom i Armii Czerwonej w swojej broszurze. I chodzi teraz o to, żeby po prostu dziwiłem się nawet naszej miejscowej prawicy bardzo mocno, bo lewicy to tak naprawdę się nie dziwię, bo pan Jastrzębski wiadomo z jakiegoś środowiska.
Oczywiście.
I no niestety ten człowiek wydał na Gehenie, ale niestety też autorzy współcześnie wydanej książki o Bydgoszczy na Gehennie naszych robią karierę. To jest tragiczna naprawdę sytuacja, bo Niemcy częściowo się wypierają, ale są też uczciwi Niemcy, którzy w latach 90. bo była taka książka Niemcy o zbrodniach Wehrmachtu i tak naprawdę tam przyznano, że zrobiono dywersję na naprawdę dużą skalę. A książka jest obecnie napisana w takim języku, że jedno zdanie wybija drugie, jak się tak dokładnie przyjrzeć i po prostu...
Myśli pan o tej książce IPN-owskiej?
Niestety, nie. Z przykrością stwierdzam. Ja jeszcze mam jedną uwagę taką, no
tak.
Nie powinno się o tym na antenie mówić, bo to jest bardzo poważna sprawa, bo to są sprawy
tak.
Tego typu, że one są naprawdę dramatyczno-tragiczne i ludzie po obydwu stronach władzy i w latach PRL-u i teraz wykorzystują całą sytuację do swoich potrzeb. To jest no skandaliczne, że właśnie na Gehennie naszych, miejscowych, robi się karierę. Karierę zarówno w latach PRL-u, jak i teraz. I powinno naprawdę, szukam uczciwej odpowiedzi. Mianowicie, niestety IPN też, bo rozmawiałem z panem profesorem Machcewiczem w cztery oczy i z panem doktorem Chińcińskim, bo im dostarczyłem ten dokument. Pytałem się konkretnie, kto jest naprawdę sprawcą i wykonawcą tego rozkazu. Kto wydał naprawdę rozkaz? Oni niestety, co było wiadome w latach PRL-u, wiedziałem to od mojego taty i nie tylko, że, bo dziadek był przedwojennym handlowcem tutaj w Bydgoszczy, a jego kuzyn był po prostu przez pana Jastrzębskiego opisany w książce Terroryzm zbrodnia, bardzo błędnie napisanej w 1974 roku. Dostał wyrok śmierci, jest ujęty właśnie w tej książce z 1974 roku i pamiętam bardzo takie zachowanie mojego taty, bo on był rocznik 1930, a miał czworo starszego rodzeństwa od siebie, że jak przyniosłem tę książkę, on nie chciał po prostu tego, on był, no miał bardzo mieszane uczucia, bo wiedział, że komunistyczna cenzura na ten temat bardzo pomieszała prawdę z kłamstwem i dlatego, no i przecież pan Jastrzębski jest urodzony 3 września 1939 Siedlce, także panie profesorze, naprawdę z respektem. Ja jestem jeszcze jednego zdania. Ja nie mogę zrozumieć jednej osoby, pani Heleny Żychoniowej, która dała panu Jastrzębskiemu no materiał na temat oficera bardzo zasłużonego dla Wojska Polskiego, szefa bydgoskiej ekspozytury numer 3, że po prostu ten człowiek, oczywiście Niemcy bardzo sprytnie wyczekali moment, aż sporo świadków odejdzie tych dramatyczno-tragicznych wydarzeń. Także ja nie mogę też zrozumieć naszych, że pana Jastrzębskiego nie postawiono przed sądem za fałszowanie historii z korzyścią dla okupanta. To jest rzecz naprawdę skandaliczna i niezrozumiała. I zresztą mu powiedziałem, ja się powtarzam, wiem, że jest wierutnym kłamcą na temat naszych wydarzeń, bo ja od lat śledzę niezależnie od wszystkich instytucji całą sprawę, no muszę tak niestety powiedzieć. Wiem, że pan profesor bardzo konkretnie wyraża się w swojej ciekawej książce napisanej Spory o historię i współczesność na temat naszych wydarzeń i jednocześnie na temat wydarzeń w Grodnie. Na Kresach Wschodnich.
Tak, oczywiście, tak. I w przemilczanej książce Przemilczane zbrodnie też o tym pisałem.
Także
tak.
Mnie interesuje jedno, konkretnie. Kto wydał rozkaz? Niestety IPN nie potrafi na ten temat odpowiedzieć. I kto był sprawcą i naprawdę wykonawcą tego rozkazu? i sporo literatury przeczytałem na ten temat polski, oczywiście.
No ale jak pan ocenia niemieckiego autora Schuberta, który jednak odciął się od tych
mitów? Niestety ja panu Schubertowi wytknąłem na spotkaniu w ratuszu w 2003, że on zaniża dane, korzystając z dokumentów polskiego państwa podziemnego. Przecież on korzystał z tego wydawnictwa Honor i Ojczyzna i w pierwszej linii frontu i on tam zaniża dane, bo tam w tej broszurze przez Departament Informacji, bo to jest bardzo emocjonujący.
Tak, ale może, to przepraszam, to jest może zbyt szczegółowo dla większości słuchaczy. Ja będę bardzo wdzięczny za pana uwagi nawet na przykład do mnie, na moje nazwisko do niedzieli, bo ja się boję, że bo bardzo to byłoby ważne. Ja się zresztą cieszę, że pana głos jest pierwszym akurat w tej sprawie, które dzisiaj mi zależało, o tej kwestii regermanizacji i fałszar.
Tak, bo pan Zdzisław Goździewski, szkoda, że nie żyje, on bardzo fajnie działał dla środowiska Armii Krajowej i on ujawnił w pewnej książce, że Niemcy tak naprawdę współcześnie przez Gdański Ośrodek Telewizji Polskiej, bardzo podejrzana sprawa, sfałszowali film współcześnie zrobiony o naszych wydarzeniach na Pomorzu w tamtym czasie, także po prostu jeszcze...
Ale to chciałbym tu znów do pana powiedzieć, że dobrze byłoby, żeby te fakty zebrać, te wszystkie zafałszowania.
Bo tak. Literatura w czasie nawet PRL-u, bo prześledziłem i takową, i po PRL-u, śledzę w dalszym ciągu jak mogę, no nie przemilcza z tym, że wydawnictwo literackie z Krakowa niestety się nie popisało bardzo. Ale jest.
No, proszę pana, wiele wydawnictw się nie popisało. APWN w różnych sprawach, tak możemy więcej. Ale ja się boję, przepraszam. Bardzo chętnie bym widział pana list z sugestiami, ale do mnie, na moje nazwisko, boję się, że taka dyskusja bardzo szczegółowa, historyczna, no, może być dla wielu słuchaczy trudna. Tym bardziej, że pan mówi w oparciu o znajomość, no, chociażby tej obszernej książki IPN-u o Bydgoszczy i innych książek i publikacji, a to już jest naprawdę bardzo szczegółowe. Natomiast będę panu bardzo wdzięczny za sugestie w liście i to, co pan mówi o tych zafałszowaniach z pomocą Telewizji Polskiej w Gdańsku. Także dziękuję bardzo.
Panie profesorze, jeszcze jedno, sekunda. Nie wiem, kto będzie miał taki autorytet, jak miała pani generał świętej pamięci
Zawadzka
z Torunia, na której byłem po grzebie, a szkoda, że ona już też odeszła do wieczności. Że pan
no ale był, naprawdę bardzo takim dojrzałym wieku, powiedzmy.
No, takiego oficera naprawdę, nie, to są bardzo poważne straty wśród kamieni, tych bardzo drogich, szlachetnych, rzucanych przez, można powiedzieć, Boga na szaniec. To są straty nieocenione. To tak młode pokolenie nie zdaje sobie z tego sprawy, co naprawdę traci po utracie takiego autorytetu, jak Jan Paweł II był, jak pani profesor, pani generał Elżbieta Zawadzka z Torunia. No nasz niestety cichociemny pan kapitan Florian Adrian zginął. Jej kolega oczywiście jest spośród wszystkich 315 chłopców. Zginął na Kielczyźnie w 1944 roku, także mam pecha do Bydgoszczy.
Dziękujemy pięknie bardzo panu za telefon. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Prośba, żeby pan w tych sprawach jeszcze do pana profesora napisał, podał informację.
Pani generał Zawadzki rzeczywiście zasługuje na upamiętnienie, może nawet osobnego, w osobnym filmie, bo postać o niesamowitych dziejach życiowych.
Panie profesorze, myślę, że czas już tę audycję dzisiejszą podsumować, ponieważ za chwilę będziemy witać kolejnych słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady.
Znaczy, ja chciałbym, było to jak zwykle przegląd wydarzeń, nawet w pierwszej części tej telewizyjno-radiowej do 18:00, może było znacznie szersze spektrum w drugiej części, już po 21.40, właśnie w drugiej części skupiłem się szczególnie na tych sprawach regermanizacji Wrocławia i ziem odzyskanych, bo to mną niesamowicie wstrząsnęło. Widzę, jakie są ogromne zagrożenia i muszę powiedzieć, że trochę niepokoi mnie, że dzisiaj za wiele było dyskusji na inne tematy, że jakoś nie udało mi się dostatecznie mocno sprowokować dyskusji w tej sprawie. Może jest ona ciągle za mało znana, może moja książka, jak wyjdzie w lutym, o tej pełzającej regermanizacji, spełni tutaj mocniejszą rolę, bo nie chciałbym, żebyśmy znów byli mądrzy po szkodzie w tej kwestii regermanizacji. A poza tym ja chciałbym, żeby powstawały tu takie organizacje na wzór Komitetu Obrony Polskości w Szczecinie, które założył kilka lat temu nieoceniony Edmund Glaza, żeby coś takiego powstało we Wrocławiu, gdzie indziej. Komitet Obrony Polskości Dolnego Śląska, już słyszałem, że się do tego przymierzają właśnie wrocławianie. Bardzo to byłoby istotne. Poza tym chodzi mi o to, żeby zrobić wszystko, aby na przyszłość nie powtórzył się taki przypadek haniebnej cenzury, neostalinowskiej cenzury, jaki zastosowany został we Wrocławiu przez tych cenzorów, profesorów. Dlatego zależało mi, nawet mi też profesor pewien z Wrocławia mówił, żebym pisał i mówił konkretnie po nazwiskach o tych osobach z lobby germanizacyjnego, z lobby antylustracyjnego. Bo jak się pisze tylko o Uniwersytecie Wrocławskim, na którym jest wiele chorych spraw, to spływa po nich jak po kaczce, po tych różnych odpowiednich profesorach, cenzorach, lewakach i tak dalej, czy germanofila. Ale jak się napisze konkretnie o ich różnych zachowaniach, dlatego dzisiaj przytaczałem i pani Ociepkę, i Stadtmiller, właściwie, bo to ma swój plus, bo niech wtedy przez chwilę chociażby zastanowią się nad całą sprawą rodziny i znajomi tych wszystkich, którzy storpedowali w sposób haniebny bardzo ważną konferencję naukową, bardzo ważną z polskiego punktu widzenia 10 grudnia i doprowadzili do usunięcia wybitnego naukowca broniącego polskiej racji stanu, profesora Tadeusza Marczaka. I mówię o tych winnych tego storpedowania, o rektorze Marku Bojarskim, o dziekanie Jerzy Juchnowskim, wszystko Uniwersytet Wrocławskim, o Karlu Bachmanie, Niemcu, który ingerował i dyrygował całą akcją, o profesorach Elżbiecie Stadtmiller i Beacie Ociepce, o profesorze Gellesie, o profesor Gabrielskiej, Fołtynowicz, Aleksandrze Labudzie, profesorze Wrzesińskim. Chodzi o to, żeby na przyszłość ci ludzie, którzy będą próbowali podjąć znów tego typu decyzję szkodliwą, godzącą w interesy prawdy o historii i w polskie interesy narodowe, żeby się zawahali, bo żeby wiedzieli, że teraz takie rzeczy nie będą utajone. Ja apeluję do wszystkich o pomoc, jeszcze apeluję, będę się zajmował dużo mocniej Wrocławiem, miałem tam ponad 15 spotkań, teraz poznałem o wiele więcej problemy Wrocławia. Taka książka, ta, którą teraz wydam w lutym, powinna już powstać z kilka lat temu we Wrocławiu. Zachęcam do zbierania materiałów, na przykład, zresztą są tacy świetni autorzy jak Artur Adamski, który dotąd wszystkim pisał w internecie, względnie w małonakładowej opcji na prawo. Myślę, że właśnie przedsiębiorcy wrocławscy, zamiast zajmować się takimi rzeczami jak sfinansowanie, współudział w finansowaniu cmentarza w Nadolicach, gdzie pochowano też kilka tysięcy SS-manów pod marmurowymi płytami, żeby żeby sfinansowali na przykład książkę dla Artura Adamskiego czy innych polskich patriotów zatroskanych polskimi ziemiami odzyskanymi i chcących bronić ich polskości. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję również państwu, drodzy państwo. Była to cykliczna audycja w Radiu Maryja. Minął miesiąc, której gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Jeszcze raz dziękuję.